Atomowe rozmowy.
Znów drobny spór, barometr zjeżdża w dół, prywatne niebo już mgłą się zasnuwa. Tak bym chciała mieć prognozę naszych serc, oceniała kiedyś stan pogody Anna Jurksztowicz. No tak, small talk o pogodzie, tak to nam się będzie zaczynało. Witam Państwa, Sandra Soluk, program Atomowe Rozmowy, którego głównym bohaterem będą dzisiaj drzewa i wiatr. Wiatr nas w ostatnim czasie porządnie doświadczył siłą rzeczy również, no właśnie, naturę. Dlatego wybierzemy się na spacer do ogrodu dendrologicznego przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, żeby wraz z doktorem Marcinem Włochem ocenić właśnie stan kory, czy nic się po tych wichurach nie połamało. Zapytam także o to, jak na co dzień trzeba pielęgnować ten piękny ogród, żeby cieszył nasze oczy. A no i także poruszymy bardzo ciekawy wątek, czyli siłowni, na którą drzewa chodzą. Jak wychować drzewo, żeby od najmłodszych lat było silne i zdrowe? Bowiem faktycznie można to zrobić. Można sprawić, żeby opierało się warunkom atmosferycznym, żeby stawiało im czoła jak najdzielniej od samego początku swojego istnienia. No to może zerknijmy jeszcze w niebo, ale już nie z Anną Jurksztowicz, a z Natalią Przybysz. I za chwilę dalsza część programu.
Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę do ciebie i od ciebie. Jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz. i słońce. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. To ja jestem księżyc i słońce.
Dzisiaj, szanowni państwo, to drzewa poczekają chwilę na nas, ponieważ chciałabym się z państwem podzielić kilkoma odkryciami naukowymi, które znalazłam przeglądając prasę naukową. Znalazłam tam kilka ciekawostek, które mogą mieć wpływ na nasze życie, nawet jeśli nie dziś, to jutro, a jutro przecież jest całkiem blisko. Posłuchajmy. Eliksir młodości i jego poszukiwania to nie tylko sprawa mitologiczna, ale również teraźniejsza. Któż z nas nie chciałby być zdrowy i młody jak najdłużej? Chcieliby tego również naukowcy z Cold Spring Harbor Laboratory w Nowym Jorku. Zespół pod kierownictwem Amora Vegasa postanowił spojrzeć wewnątrz i znalazł tam limfocyty, te, które ma każdy z nas. Takie zmodyfikowane genetycznie jednostki wprowadzał do organizmów myszy, starych i młodych, i obserwował efekty. Okazuje się, że młode myszy, które zostały poddane takiej eksperymentalnej terapii, żyły dłużej, żyły zdrowiej, żyły aktywniej i opierały się chorobom, które występują często w późnym wieku, czyli otyłości czy cukrzycy. Starsze myszy odczuwały podobne efekty, to znaczy nie tak intensywne, natomiast prozdrowotne i wzmacniające. Istnieją już wprawdzie terapie lekowe oparte na podobnej zasadzie, czyli takiej, która niszczy komórki starzejące się, odkładające w naszym organizmie, powodujące później stany zapalne i choroby. Natomiast ta terapia ma ten plus, że nie jest toksyczna, nie jest szkodliwa i jedno takie wstrzyknięcie działa przez bardzo długi czas. Więc kto wie, może jeszcze za naszego życia będziemy mogli ze skutkami starości walczyć w taki sposób. Wszyscy fani Parku Jurajskiego niechaj nastawią uszy, ponieważ naukowcy z Uniwersytetu w Brystolu ogłosili, że na szkockiej wyspie Skye odkryli szczątki nowego gatunku latającego pterozaura. Jest to jeden z gatunków dinozaura. Dotychczas sądzono, że ta grupa gadów rozwijała się głównie w Chinach, a tu proszę, również w Europie mamy dowody na to, że latały tutaj duże dinozaury. W dodatku rozwijały się i żyły wcześniej niż sądzono, ponieważ na długo przed końcem wczesnej jury. Szczątki, które znaleziono, składały się ze szkieletu pojedynczego osobnika, obejmowały części ramion, skrzydeł, nóg i kręgosłupa, więc były w miarę kompletne. Wiele kości jednak nadal pozostaje całkowicie osadzonych w skale i można je zbadać jedynie za pomocą tomografii komputerowej. Czyli w ogóle można je zbadać, bo przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie byłoby to możliwe. Nowy gatunek nazwano Seoptera evansa. Ten pierwszy przedrostek można by luźno przetłumaczyć jako ptak mgły. Czy spacer na łonie natury ma jakikolwiek wpływ na nasze zdrowie? Coś, o czym mówią nam babcie i dziadkowie od setek lat, czyli wyjdź na dwór, drogie dziecko, zażyj słońca, okazuje się rzeczywiście prawdą. Nie tylko dobrze wpływa na serce, na duszę, ale według Amy McDonnell oraz Davida Strayera jest to dobre również dla mózgu. Najnowsze badania tej dwójki psychologów z Uniwersytetu w Utah, przeprowadzone zresztą w uniwersyteckim ogrodzie, wykorzystują elektroencefalografię, czyli popularnie zwane EEG, aby zmierzyć zdolność uwagi uczestników. Wielu badaczy podejrzewało, że pierwotna potrzeba natury nie jest tylko zachcianką, że jest wręcz wpisana w ludzkie DNA i wygląda na to, że te badania to poniekąd potwierdzają. Uczestnikom, 92 uczestnikom, kazano najpierw wykonać zadanie, które było dość męczące poznawczo. Mianowicie mieli od 1000 wstecz liczyć, ale co 7. Połowa grupy została skierowana na wykonywanie tej matematycznej zagadki na spacer po ogrodach, a druga połowa przechadzała się po asfalcie przy kampusie medycznym. dane, które zbierano za pomocą podłączonego do głowy uczestników diodami EEG, wskazywały bardzo dobitnie na to, że ci, którzy liczyli podczas podziwiania piękna drzew, wypadali lepiej. Ich skupienie, ich możliwości poznawcze, ich uważność i spokój były na dużo wyższym poziomie. W dodatku wzrastała zdolność do regeneracji mózgu. Bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach, w których tak często poruszamy się w miejskiej dżungli między telefonami komórkowymi i laptopami i nie jest to wniosek mój, ale również należy on do naukowców. Za antidotum na skołatane nerwy naukowcy uważają właśnie choć kilkunastominutowy spacer w naturze. A publikacja wyników tych testów nie mogła przyjść w lepszym momencie, no bo przecież właśnie teraz wybieramy się na spacer, rzeczywiście. Doktor Marcin Włoch z Ogrodu Dendrologicznego przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest moim gościem. Czy ostatnie wichury w Poznaniu mocno przetrzebiły drzewostan tego miejsca? Takie jest moje pierwsze pytanie.
No całe szczęście nie mamy dużych strat, ale zawsze po takich wydarzeniach, kiedy wiatr jest mocniejszy niż zazwyczaj, robimy i tak taki przegląd drzewostanu. Mamy tutaj prawie 25 hektarów, więc i tak obejście, dosłownie obejście, a nie objechanie. Tak żeby obejrzeć wszystkie miejsca newralgiczne jest konieczne, żeby utrzymać w dobrej kondycji drzewostan. Pojedyncze drobne gałęzie tak naprawdę, ale to myślę, że jest to po prostu, mamy czasem jest szczęście, bo to wiatr z różnych kierunków wieje, a czasem to jest po prostu wynik tego, że jak się na bieżąco jakiś obszar przegląda, to najczęściej te najsłabsze elementy są wyjmowane odpowiednio wcześnie.
Czy wiatr to nie jest trochę taka selekcja naturalna, która pozwala samoczynnie przyrodzie, w tym przypadku ogrodowi, oczyścić się z drzew, które i tak musiałyby zostać wycięte, bo są słabsze, chore, stare?
No tak, jest to taki naturalny grzebień, troszeczkę tak to nazywamy, co nie zwalnia nas oczywiście z obowiązku pilnowania bezpieczeństwa tutaj na terenie parku, który jest jednak w ciągu okresu wiosenno-letniego udostępniony zwiedzającym. Wiatr pomaga nam też czasem wynajdywać te słabe elementy, dlatego że czasem drzewa, które na pierwszy rzut oka wydają się bardzo zdrowe, po prostu zostają uszkodzone i wtedy to uszkodzenie my musimy już decydować, czy ono powoduje, że drzewo nadaje się już tylko do wycięcia, czy da się je wypielęgnować i wyprowadzić tak, żeby dalej mogło cieszyć zwiedzających.
Czy zdrowe drzewo jest w stanie upaść z powodu wiatru?
Oczywiście, że tak. Wywroty drzew, czy nawet złamania, to nie muszą koniecznie wynikać z ich złego stanu zdrowotnego. Tak naprawdę bardzo duże znaczenie ma to, jak drzewo jest osadzone w gruncie. Na terenach naszych miejskich drzewo ma zawsze tyle miejsca, ile mu pozwolimy, bo korzenie mogą sobie nie tak jak w naturze rozrastać się wszędzie, tylko czasem jest ograniczona przestrzeń. No ale teraz jesteśmy w takim okresie, że mamy roztopy, jest bardzo dużo wody w glebie, grunt jest rozmokły, miękki, więc wszystkie drzewa, takie jak na przykład iglaste jakieś świerki czy jodły, one, które są płytko zakorzenione, może to spowodować, że przy dużym naporze wiatru to drzewo po prostu się wywraca, bo nie ma się jak trzymać gruntu.
Czyli zimą czy wczesną wiosną przy wiatrach przewraca się więcej drzew niż latem w porze suchej?
Ciężko tak zdecydować, w której porze roku. Każda pora roku ma swoje wymogi, ograniczenia. O tej porze roku mamy do czynienia z tym, że częściej drzewa, które stawiają duży opór do wiatru, się wywracają. Mówimy typowo o wywrotach. Oczywiście zawsze może przyjść taki wiatr, że wywróci każde drzewo i to wiemy, ale nie rozmawiamy o tornadach. Na pewno jest to sytuacja taka, kiedy drzewa iglaste, płytko korzeniące się, na pewno wysokie, one na pewno są pierwszymi ofiarami takiego wiatru, jeżeli grunt jest miękki i rozmokły, ale również też drzewa liściaste, które normalnie nie powinny mieć z tym problemu, ale na przykład w okresie zimowym są pokryte bluszczem, który bardzo dużo obciąża drzewo i powoduje też bardzo większy, o wiele większy opór na wiatr. Może też na nim osiadać mokry śnieg, który często też u nas się zdarza zimą i to zwiększa ryzyko wywrotu takiego drzewa, ewentualnie złamania. Ale jest jeszcze kolejny element, czyli jemioła, która jeżeli nie jest regularnie usuwana albo pojawi się na drzewie, to wtedy tak naprawdę też drzewo liściaste, które normalnie nie stawiałoby bez liści takiego oporu, obłożone całe jemiołą niestety stawia taki opór, jakby miało pełną koronę, też może się przewrócić.
Czy wiatr może przynieść coś dobrego? Taki silny wiatr, oczywiście nie mówimy o lekkiej bryzie.
Wspominaliśmy już o tym, że wiatr to taki grzebień. więc na pewno jest w stanie przeczyścić z drobnego posuszu taką koronę. To są drobne gałązki, które naturalnie zamierają i żeby nie spadały w momentach, kiedy jest okres bezwieczny, kiedy ktoś spaceruje, no to taki wiatr je przeczesze troszeczkę. Pomaga też wymieniać igliwie na drzewach iglastych, bo one też zmieniają te igliwie. My tego nie widzimy, bo to jest taki proces troszeczkę, że tak powiem. No wiadomo, no w okresie jesiennym no to troszeczkę nam czyści z liści drzewa, ale tak naprawdę jest też takim troszeczkę testerem dla tego zadrzewienia, które mamy. Czyli po prostu możemy sprawdzić, co, jak reaguje na wiatr. Trzeba, nie oglądamy po takich wiatrach w ogrodzie tylko samych drzew, ale też tak naprawdę to, co jest pod nimi, grunt, czy gdzieś się nie wzruszył. Teraz jest bardzo dobra pora roku. Nie ma roślin zielnych, jest prawie miejscami goła gleba i widzimy, czy tam są jakieś spękania od korzeni, czy coś, bo to naruszenie bryły korzeniowej jest bardzo ważne, bo to wtedy prawdopodobnie to wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo w otoczeniu drzewa.
A tak ogólnie, jak drzewo opiera się wiatrowi? Skąd ono ma na to siłę? Jest elastyczne, czy właśnie wręcz przeciwnie, twarde?
No bardzo dużo moglibyśmy rozmawiać o tym, bo różne gatunki różnie reagują, mają różną sztywność, elastyczność, więc to wygląda bardzo różnie, ale ogólnie rzecz biorąc, to troszeczkę z drzewami jest tak jak z ludźmi. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś obciążenia, to najczęściej lepiej je znosimy. I tak samo w przypadku drzewek, jeżeli one od młodego wieku stoją na otwartej przestrzeni i są narażone na wiatr, to wtedy bardzo rzadko się wywracają od wiatru. Ale jeżeli drzewo całe życie rosło w zwarciu pośród innych drzew, jest bardzo wyrośnięte w górę, żeby konkurować z innymi o światło, no to wtedy, kiedy nagle zostanie odsłonięte, no wtedy jest w zasadzie kolosem na glinianych nogach, bo ono całe życie nie potrzebowało systemu korzeniowego wielkiego. Także to bardzo różnie bywa. Również jak drzewa rosną na przykład przy zbiorniku wodnym, nie muszą wybudowywać bardzo dużych i szerokich korzeni i długich do wody, bo je mają pod nosem, więc też są taką troszeczkę, powiedzmy, no mieliśmy taki przypadek u nas w ogrodzie w 2015 roku, gdzie olbrzymi buk się przewrócił, stał przy stawie i w zasadzie wszyscy byli przekonani, że jest potężny i w ogóle, on się przewrócił i okazało się, że korzenie od strony stawu miały tylko metr długości i w ogóle nie trzymał się, a to był jedyny moment wtedy, taki bardzo intensywny wiatr przyszedł ze wschodu, on całe życie opierał się wiatrom zachodnim.
Mądre te drzewa, ale wszystkiego nie potrafią przewidzieć.
Przyroda jest tak jak, tak jak i my, nam się czasem wydaje, że nad czymś panujemy, i to też, ale my też często zmieniamy tym drzewom warunki nagle dookoła i to też powoduje. Warto to brać pod uwagę, jak się usuwa jakieś drzewa, że to usunięcie drzewa też powoduje, nie musi być samo z siebie złe, ale powoduje, że sąsiednim drzewom zmieniają się nagle warunki, że to drzewo, które usuwamy, nagle mogło zasłaniać od wiatru inne drzewa, które w tej chwili są bardziej narażone.
Czyli to nawet w ogrodzie może mieć zastosowanie, to o czym pan mówi.
Jak najbardziej. Trzeba rzadziej sadzić drzewa, żeby miały miejsce, żeby mogły się rozrosnąć szeroko. Tak naprawdę jak najkrócej powinny być podtrzymywane palikami, po to, żeby ten system korzeniowy jak najszybciej chwytał grunt. Nie zawsze się to da oczywiście, bo to zależy, jaki kształt drzewka, jaką formę przyjmiemy do posadzenia, ale tak jest.
Czyli drzewa też ćwiczą core, tak jak my na siłowni, brzuch i plecy.
Na pewno tak, no bardzo dobrze. Jest coś takiego jak drewno reakcyjne i drzewa, które potrafią zareagować na jakieś sytuacje, które się zdarzają, jakiś napór wiatru czy otwartą przestrzeń, która się pojawia, i one nabudowują tkankę tak, żeby się trzymać. Najważniejsze tylko, żeby to drzewo zdążyło się wzmocnić od jakiejś strony, żeby było w stanie dalej przetrwać.
Przez kilka najbliższych minut ogrzewać nas będzie jeszcze muzyka, a później wyjdziemy w końcu na ten wiatr.
W moim ogrodzie, gdzie czas leniwy, powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych parę. Gdzie smutek gościł, gdzie gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy. Bez ruchu.
dr Marcin Włoch z Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu opowiada nam o swoich podopiecznych, czyli drzewach.
Pokażę, jak my sobie radzimy tam z tym troszeczkę. To był taki pas, jak zrobiliśmy mapę ogrodu, to od tamtego kierunku w tą stronę to był taki pas. W ciągu jednej godziny nam około 45-50 drzew poleciało. Nie?
Czyli macie w ogrodzie taki pas, przez który wiatr przewiewa najszybciej?
Jest ich kilka takich miejsc w ogrodzie, które są bardziej narażone na wiatry z uwagi na to, że sąsiadujemy z tymi obiektami sportowymi, stadiony tutaj na Posiru. I one po prostu, no tam jest otwarta przestrzeń. I one tam wiatr ma gdzie się rozpędzić i wpada do nas no, z impetem do ogrodu. Radzimy sobie z tym, bo wiemy, że to tak wygląda, ale raz na jakiś czas no, to powoduje jakieś większe straty.
A co się dzieje ze zwierzętami, kiedy są takie wiatry, na przykład z tymi, szczególnie z tymi, które mają gniazda na drzewach, które mają dziuple w środku?
Powiem w ten sposób, no to nie są, my nie mamy najgłupszych ptaków na świecie, jak czasem niektórzy twierdzą.
A kto ma?
Nie, to jest żart oczywiście, ale one tak naprawdę, przyroda, no ptaki no chowają się, zwierzyna tak samo tak naprawdę i one robią wszystko, żeby przetrwać, więc myślę, że czasem wiedzą lepiej od nas, kiedy należy się schować i nie wchodzić pod drzewa albo gdzieś się usunąć. To też nie jest teraz okres gniazdowania ptaków o tej porze roku, więc to zupełnie inna sytuacja jest na pewno w okresie wiosenno-letnim, a w stosunku do tego, który teraz, że tak powiem, mamy. Raz na jakiś czas pozbywamy się bluszczu z drzew, bo to jest tutaj, proszę spojrzeć tutaj na drzewie.
To jest drzewo, które jest całe obrośnięte bluszczem.
Tak, ono jest całe i to jest przykład drzewa, które no, stoi na środku kwatery, więc nie stwarza tutaj żadnego zagrożenia, nie ma pod nim żadnej ścieżki, żadnego miejsca, gdzie ludzie przechodzą. Dlatego ono jakby jest pokryte tym bluszczem i na to pozwoliliśmy, ale są takie drzewa, które i ono normalnie w ciągu zimy nie byłoby narażone w ogóle na wiatr, ale no, tak obciążone bluszczem, to jeszcze naprawdę nie jest bardzo duży przykład taki. Po prostu jest pokryty główny pień, a to też powoduje, że na tym może osiadać ciężki śnieg, może powodować, no jest na pewno większy opór na wiatr i takie drzewo mogłoby się. Bluszcz ma jeszcze jedną wadę. On nie pozwala zdiagnozować, czy na przykład w rozwidleniu takim ostrym, które tam się znajduje, czy tam nie doszło do jakiegoś pęknięcia, bo po wichurze nie musi się drzewo zwalić, ale może pęknąć i możemy to zdiagnozować, jeżeli to zobaczymy.
Czyli jesteście trochę ryzykantami.
No tak naprawdę te drzewa akurat, to my tam fizycznie wchodzimy na te drzewa i sprawdzamy te miejsca. To tak nie działa. To nikt nie, jesteśmy w mieście, więc nie można sobie pozwolić na sytuację, że zostawiamy coś powiedzmy przypadkowi. Także tak to działa. Ale są drzewa takie, które stoją przy alejkach i one najczęściej są, po prostu raz na jakiś czas ten bluszcz jest ścinany i on sobie odnawia, z powrotem wspina się, no jest bardzo żywotną rośliną, więc naprawdę nie ma z tym problemu. A on nie robi sam w sobie złego niczym do drzew, on po prostu potrzebuje stojaka, który pozwoli mu wybudować górną część nadziemną, która pozwoli też zakwitnąć i rozmnażać się. Ja chcę pokazać właśnie tylko przykład drzewa, który jest u nas cenne. Za chwilkę mogę pokazać, tam jest taki przykład.
Przewiązane sznurkiem górne gałęzie.
No to są takie systemy wiązania, to jest akurat takie wiązanie elastyczne typu kobra i one są tutaj montowane po to, żeby... To jest elastyczne wiązanie, więc ono nie jest sztywne, ono jest nawet trochę takie luźne w okresie, kiedy nie wieje. I ono ma powodować, że korona ma naturalnie sobie pracować, czyli przyrasta tkanka normalnie, nie jest jakby schwycona tak sztucznie, sztywno, ale dzięki temu w sytuacji gwałtownego wiatru i takich ekstremalnych naprężeń no, zapobiega to wiązanie, ono się napręża wtedy i zapobiega rozerwaniu takiego rozwidlenia właśnie. Dlatego no, w przypadku tego kasztanowca akurat byłaby to olbrzymia strata, bo on tutaj takie walory krajobrazowe ma bardzo duże.
Piękne drzewo.
Tak jest.
Nawet bez liści. Naprawdę piękne liści. Drzewo.
Dokładnie tak. Możemy przejść sobie kawałek dalej. Mamy tu taki po prostu parking w centralnej części ogrodu i on był kiedyś po prostu betonowym placem, takim zwykłym asfaltowym i w momencie, kiedy już przyjęliśmy go na teren ogrodu, no to on został obsadzony drzewami. One mają oczywiście walor estetyczny, żeby troszkę zacienić to też, ale no też spełniają rolę takiego falochronu dla wiatru, dlatego że to właśnie przez to miejsce, centralną taką lukę w drzewostanie, no mieliśmy bardzo silne, nadal mamy, no to jest najbardziej wietrzne miejsce w ogrodzie. Tutaj.
O, najbardziej wietrzne miejsce w ogrodzie.
Tak, dokładnie. To po prostu plac, parking, więc wiadomo, no tu wiatr nie ma na czym zwolnić i rozpędzał się tutaj i uderzał w nasze drzewa.
Czy tutaj też wiało 202 jak na Śnieżce?
Ja nie wiem, nie mamy tutaj wiatromierza, ale widać efekty tutaj.
O.
Tak powiem, wiatru, więc parę konstrukcji się wróciło. No i proszę zobaczyć, mamy tutaj posadzone graby kolumnowe. Ich tutaj nie było, jak przejmowaliśmy ten parking. On był zupełnie pusty i wolny.
Aha.
I one są posadzone no mniej więcej tak, jak wiatr wieje od zachodu. Aha. W tej chwili i od bramy. Wzdłuż bramy mamy szpaler posadzony w ten sposób, a tutaj mamy dwa szpalery posadzone. I one tak naprawdę, te graby kolumnowe rosną tutaj od samego początku, bez ani jednego palika były posadzone. Dzięki temu one od razu szybko się chwyciły gruntu. No musieliśmy tutaj wykonać otwory w tym asfalcie, żeby one w ogóle mogły być posadzone. I dzięki temu z czasem te drzewa rosnąc w górę, bo one już w tej chwili są tutaj, no będzie 10 lat w tym roku, no to tak naprawdę dzięki temu ten wiatr jednak odczuwalnie spowalnia. Szczególnie w okresie letnim, kiedy one są ulistnione, bo teraz to nie stawiają takiego oporu, to potrafią naprawdę, jest naprawdę wyraźna różnica w prędkości wiatru przez ten nasz parking tutaj.
Kolejna zaleta sadzenia drzew.
Oczywiście.
Dr Marcin Włoch z Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu był naszym gościem. Serdecznie dziękujemy. Żegna się również prowadząca Sandra Soluk. Do usłyszenia. Spokojnej końcówki weekendu.
Atomowe rozmowy.